Dzień dobry, Marcin Krzywicki, zapraszam na szatnię akademików. Black Friday za nami, ale to jeżeli patrząc na pojedynki AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego, był też czarny weekend, Black Weekend można powiedzieć, bo bez punktów wszystkie ligowe sekcje, począwszy od siatkarzy, którzy polegli w Nowej Soli z Astrą 1-3, później futsaliści, którzy przegrali w Warszawie z AZS-em Uniwersytetu Warszawskiego 2-5, no i też oczywiście porażka bardzo pechowa szczypiornistów AZS-u w Kościerzynie z Sokołem. O tych wszystkich meczach będziemy mówić, ale rozpoczniemy od futsalu, bo w studiu mamy gościa, trener futsalistów Persy Mosir AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego, Maciej Górecki. Witam ciebie, Maćku.
Dzień dobry, muszę pochwalić, że fajnie zacząłeś, tak, podobało mi się z tym Black Friday i Black Weekend.
Nie do końca moje, natomiast dziękuję bardzo. No to o tym Black Weekendzie w takim razie z perspektywy futsalistów, Maćku, bo porażka pierwsza wyjazdowa w tym sezonie futsalistów w Warszawie, to co, ta stolica was tak wciągnęła? Mówiąc pół żartem, pół serio?
Znaczy no, na takie mecze składa się pewnie wiele rzeczy, bo to był naprawdę bardzo słaby mecz w naszym wykonaniu. No, już kilka meczy, czy kilkanaście, czy już nieraz przegrywaliśmy mecze, ale w takim stylu, jak stało się to na weekend teraz, to no to ja sobie nie przypominam takiego meczu. Naprawdę nie mieliśmy kompletnie od początku do końca jakiegokolwiek argumentu na to, żeby ten mecz wygrać, żeby nie było nawet dobrego momentu, gdzieś tam dobrej jakiejś fazy gry, żeby można było pochwalić nas za to, co się działo na parkiecie. Tak jak gdzieś tam analizuję sobie ten mecz i patrzę na jakby z perspektywy innych meczy, to zawsze w każdym meczu, nawet jakimś słabszym czy przegranym, zawsze był ktoś, kto gdzieś tam dawał sygnał do ataku. Zawsze była osoba, która w pewnym momencie ciągnęła ten wózek. No tutaj naprawdę zabrakło wszystkiego. Od początku do końca nic nam nie wychodziło. No i gdzieś tam 5-0, ten wynik 5-0 gdzieś tam do tej 17 czy 18 minuty faktycznie był adekwatny do tego, co się działo na parkiecie.
No właśnie, bo dwie bramki dla AZS-u padły już, kiedy to spotkanie tak naprawdę było rozstrzygnięte. Sebastian Górski, Kamil Kruszyński z rzutu karnego i ten mecz przegrywacie 2-5. Pamiętam, jak rozmawialiśmy w piątek przed tym meczem. Ty się cieszyłeś autentycznie na ten mecz, bo wiedziałeś, że ta drużyna z Warszawy ma taką świadomość futsalową bardzo rozwiniętą, jest też zdecydowanie dłużej przebywającą ekipą w tej pierwszej lidze i cieszyłeś się na spotkanie stricte pod kątem futsalowym, że to będzie uczta. Okazało się, że uczty nie było.
No była catering, uczta, ale my byliśmy tym
catering
głównym
daniem. Ugrillowali was.
Tak jest. No tak, no, chcę tu dużo mówić, już nie będę się powtarzał, naprawdę. Widać, że zespół z Warszawy mocno się zmienił. Ten trzon, który w tamtym roku robił Mistrzostwo Polski, czy akademickie, czy grał w pierwszej lidze, no mocno się zmienił. Tak jak pamiętam gdzieś tam twarze tych zawodników, no to tylko i wyłącznie gdzieś tam powieliła mi się twarz bramkarza, Casillasa, nomen omen, który bronił dostępu do bramki warszawian.
Ale nie Iker,
jakiś inny tam był, ale tych Casillasów chyba tak jak Kowalskich jest, nie?
Tak jest.
W Polsce. A reszta, no to tak jak gdzieś tam w szatni któryś z nas powiedział, młode twarze, młodzi chłopcy, ale no nie grali jak dzieciaki, grali bardzo agresywnie, grali skutecznie, bo tak naprawdę tak próbuję sobie przypomnieć jakieś sytuacje, które gdzieś tam my obroniliśmy, czy Remik, czy któryś z chłopaków gdzieś tam wybijał piłkę z bramki, no to może były dwie, poza tymi pięcioma bramkami, dwie sytuacje takie klarowne, które mogli strzelić, także byli naprawdę zabójczo skuteczni, no i grali solidnie, grali konsekwentnie i tą solidnością i konsekwencją nas pokonali.
I to jest tak trochę, Maćku, że jak AZS, ale ten z Zielonej Góry, wyjdzie bardzo skoncentrowany, bardzo, bardzo dobrze przygotowany pod każdym względem do meczu, dobrze wcześniej przepracowawszy ten tydzień poprzedzający mecz i wszystko jest ułożone od początku do końca, to wynik jest prawdopodobnie inny, lepszy, ale jeżeli gdzieś w jakimś momencie zdarzy się blackout, albo podświadomie jakieś lekceważenie, albo gdzieś uwierzenie za wcześnie, że już jesteśmy hegemonami tej ligi, to wtedy można się nadziać.
Dokładnie tak. Ale wydaje mi się, tak jak powiedziałem na początku, że tutaj nie było, tu jeden aspekt nie wpłynął na to, co się wydarzyło. Tu musiało być kilka rzeczy nałożyć się naraz na ten jeden mecz i no bo takiego słabego meczu my naprawdę nie zagraliśmy. Odkąd ja pamiętam gdzieś tam te ostatnie 2-3 lata, gdzie robiliśmy awans do drugiej ligi, potem ten pierwszy sezon w pierwszej lidze, no i teraz ten kolejny sezon, drugi w pierwszej lidze. No, nie pamiętam takiego meczu, to naprawdę nic nie funkcjonowało, nic się nie kleiło. Nawet gdzieś tam w prostych sytuacjach, gdzie mogliśmy w prosty sposób po prostu dołożyć wewnętrzną część stopy do piłki i tą piłkę podać na wprost, nam to nie wychodziło, gdzie wydawałoby się, że prosta rzecz, tak, a nie szło to. No, po prostu taki mecz, no mam nadzieję, że to jest naprawdę był tylko i wyłącznie wypadek przy pracy, nie ma to nic wspólnego gdzieś tam z naszymi ostatnimi wynikami w lidze i po prostu ruszymy dalej. Teraz też kolejny ciężki rywal, ale mamy ten mikrocykl jeszcze do przepracowania, zobaczymy, co się będzie działo.
No właśnie, też patrząc na wasz skład, zestawienie na Warszawę, to tutaj też trudno mówić, że były jakieś ubytki, osłabienia. Skład był optymalny też. Ktoś, kto śledzi wasze poczynania i też ma ogląd na trawiaste zmagania, no to pomyślałby sobie, fajnie, liga się skończyła, runda jesienna się skończyła, można się skupić tylko na hali i okazuje się, że wyszło zupełnie odwrotnie, prawda?
Tak jest, no dokładnie tak. Wydawałoby się, że chłopaki, którzy grają na trawie, już troszeczkę złapią świeżość, bo nie będą grali mecz po meczu. Okazuje się, że no fakt, że ten mecz z Chojnicami tak naprawdę, no właśnie, nawet porównując te dwa mecze, przegraną z Chojnicami i przegraną z Warszawą, no zero punktów w dwóch meczach, ale po meczu z Chojnicami schodzimy z parkietu tak naprawdę zadowoleni, bo zagraliśmy super spotkanie, nie odstawaliśmy od zespołu, który pretenduje do awansu do ekstraklasy. Praktycznie no poza gdzieś tam skutecznością, no to wszystko nam wychodzi i są liderzy w tym zespole, widać te osoby, które ciągną wózek w naszym zespole i one dają różnicę, one tworzą sytuację, one pokazują innym chłopakom, że trzeba robić ślizgi, że trzeba walczyć o każdą piłkę. No i za tydzień kompletnie coś innego, tak? Nie ma żadnej osoby, która by tam coś właśnie pokazała innym, że trzeba właśnie teraz, to jest ten moment, że musimy dołożyć, to jest ten moment, kiedy musimy zacząć grać. No i mówię, to na to na pewno złożyło się wiele rzeczy. Na pewno podróż, no bo wiadomo, że to nie jest gdzieś tutaj niedaleko. Na pewno gdzieś tam pewne błędy, które wykonaliśmy w mikrocyklu poprzedzającym ten mecz. No i pewnie, nie wiem, czy podejście chłopaków, no myślę, że nie, bo to są może nie profesjonaliści, tak, no bo nie mamy profesjonalnych kontraktów i nikt tutaj nie zajmuje się tylko stricte futsalem, ale no podejście mają na pewno prawidłowe, takie jak powinno być i nikt tutaj nie lekceważył przeciwnika, także myślę, że no trzeba to przeanalizować jeszcze ten mecz dokładnie, zobaczymy, co tam się działo.
No właśnie, a wróćmy jeszcze na momencie do tego meczu z Red Devils Chojnice, bo rozmawialiśmy krótko po meczu, chwilę tym przegranym w minioną niedzielę, jeszcze wcześniejszą. Natomiast teraz tak z perspektywy czasu są jakieś elementy, których ty żałujesz albo czym można było przychylić szale? Wiadomo, że ten mecz się no, bardzo kiepsko zaczął, bo oni bardzo szybko napoczęli wasz zespół. Zresztą patrząc na mecz w Warszawie też szybko dosyć padła bramka. No nie tak szybko jak z Chojnicami, ale też dosyć szybko.
Tak, no ale tutaj jeszcze jeżeli chodzi o Warszawę i tą pierwszą bramkę, no trzy w zasadzie pierwsze bramki, które straciliśmy, no to były nasze indywidualne straty na własnej połowie. Gdzieś niepotrzebne pojedynki jeden na jeden podejmowane 10 metrów od bramki. Gdzieś w sytuacji presji przy bramce próba wybicia piłki, gdzie już mówimy sobie od jakiegoś czasu, żeby tą piłkę po prostu dać na aut, ustawić się w defensywie i bronić ten stały fragment gry. Gdzieś tam potem chyba trzecia bramka, gdzieś podanie w poprzek i przecięta piłka. Także, no i przed tym wszystkim tak naprawdę mamy jeszcze dwie sytuacje. Przed straconą bramką pierwszą w Warszawie mamy dwie sytuacje. Fajne, prostopadłe podania chyba na Kubę Turowskiego i Michała Bartnickiego. Oni w sytuacji jeden na jeden. Ciężko powiedzieć, że oddają strzał, no po prostu jakoś delikatnie tą piłkę kierują w kierunku bramki i bramkarz ją odbija. No i potem to wszystko już tak się poukładało, tak? A jeżeli chodzi o perspektywę, tak, meczu z Chojnicami, czy ja bym coś zmienił? Myślę, że nie, no to było też dla chłopaków kolejne doświadczenie, no bo już to był taki drugi ważny mecz dla nas, gdzie dodatkowo pojawili się też kibice na parkiecie. Tutaj jeszcze nasz przyjaciel DJ Hector, który zajmuje się oprawą naszego meczu i speakerką, fajnie to zorganizował. Gdzieś tam było to przyciemnione światło, to wchodzenie razem z młodymi adeptami piłki nożnej. Także myślę, że też to gdzieś tam w głowie podziałało. Pewnie zawodnicy z Chojnic byli gdzieś tam w ekstraklasie, już byli do takich rzeczy przyzwyczajeni. przyzwyczajeniem. Dla nas to była tak naprawdę chyba druga albo trzecia taka historia, gdzie taki mecz był rozgrywany u nas i na pewno na tych chłopaków też to podziałało i ten początek meczu między innymi dlatego też był taki, jaki był. No nie ukrywam też, że cały czas czekam na to, żeby treningi na 100% wznowiły Adrian Niedźwiecki i Łukasz Hans, bo to też są osoby, które naszemu zespołowi da, a Adi w tym meczu gdzieś tam powiedzmy tak naprawdę z marszu przyszedł, nie trenował z nami od dłuższego czasu, bo zajął się gdzieś tam profesjonalnie swoją pracą i nie pozwala mu na to czas, ale wchodzi z marszu i no i daje różnicę, tak, gość, który gdzieś tam jest ograny, już dwa sezony w Ekstraklasie rozegrał, czy już wcześniej chyba dwa sezony też, czy jeden sezon w pierwszej lidze w Polkowicach, także gość, który coś tam widział i z marszu też potrafił wejść i dać różnicę temu zespołowi. Także jedyne, co jeszcze cały czas brakuje, myślę, że na te najważniejsze mecze, gdzieś tam jakbyśmy mieli mówić faktycznie gdzieś tam głośno, czy będziemy mówić głośno kiedyś o Ekstraklasie, no to musimy mieć dwie takie mocne czwórki, solidne czwórki, które będą wchodzić ewentualnie pod te czwórki jeszcze po jednej, dwie osoby na zmianę w razie jakiejś kontuzji i niedyspozycji. No i na tą chwilę wydaje mi się, że mamy to, tak? Tylko jeszcze nie do końca, że tak powiem, przygotowane. Personalnie dałoby się to ułożyć, tylko właśnie, tak jak mówię, niektórzy muszą zacząć treningi na 100%, gdzieś tam wejść w trening, niektórzy muszą też trochę w głowie sobie poukładać sytuację, jaka jest i myślę, żeby było okej.
A Łukasz Hans, kiedy mógłby wrócić do grania?
No z tego, co wiem, to Adi i Łuki będą mogli wrócić już od stycznia, tak? Bo do końca roku muszą być, że tak powiem, nadal w delegacji. I nie mogą trenować z nami tutaj na miejscu, mają tylko weekendy wolne, no ale tak jak gdzieś tam obiecałem chłopakom, no też gramy tylko za premię i ci, którzy trenują będą dostawali szansę, no ale to też będzie do pewnego momentu, no, jeżeli się okaże, że nie do końca wszyscy dają jakość taką, jaką powinni, no to będziemy szukać jakichś nowych rozwiązań, no bo też wiadomo, że nie walczymy o nic specjalnego, ale też no trzeba te punkty gromadzić, żeby gdzieś tam na koniec się okazało, że będzie jakiś problem.
Ale nie ma żadnych rozmów, bo tak jak jakiś czas temu był tutaj u nas dyrektor Marek Lemański, no to mówił, że ewentualnie po tych meczach szlagierowych, nazwijmy to, będzie głośniej lub ciszej mówiło się o Ekstraklasie w Zielonej Górze. Na razie cisza, spokój w tym temacie.
No tak? Według mnie tak. Według mnie na razie nie ma co głośno na ten temat mówić. Teraz też tak naprawdę ja cały czas też uważałem, że gdzieś tam sportowo bylibyśmy w stanie to udźwignąć. No na razie też sportowo nie biorąc pod uwagę tej kolejki przekładanej z Chojnicami, tak, no to cztery ostatnie mecze zrobiliśmy tylko dwa punkty, więc jest jakiś, no nie chcę powiedzieć kryzys, ale coś się dzieje niedobrego i musimy w końcu się odbić od tego dna, bo no też fakt, że mieliśmy tych już trudniejszych rywali. Te ostatnie cztery kolejki to były już mecze, no Leszno, Chojnice, Lubawa, czyli de facto trzy zespoły, które głośno mówiły o tym, że walczą o Ekstraklasę przed sezonem. Dodatkowo zespół z Lęborka, który na początku też miał chyba trudniejszych rywali, teraz zaczyna punktować i chyba w Lesznie, tak? Dobrze pamiętam, w Lesznie teraz z Leszna wywozi trzy punkty.
Tak jest, 4-2 wygrał.
4-2 wygrał, także Lęborka. To nie jest przypadek, że tam też zrobiliśmy remis, no ale jak chcemy mówić o Ekstraklasie, to takie mecze musimy wygrywać, a wydaje mi się, że jeszcze pomimo tego, że personalnie wyglądamy dobrze, to musimy się zgrywać i nawet sportowo wydaje mi się, że też musimy skoczyć o szczebelek wyżej.
Ta tabela wygląda tak, że gdzieś tam ten Red Devil z Chojnicy odskoczył od reszty na 6 punktów, ale zaraz już tutaj sprawdzimy. Wczoraj. Red Devils wygrał 2-1 z Konstraktem. W pozostałych meczach Unisław Team przegrał z Famosem Gdańsk 2-4, Hałtowi Herek przegrał 2-3 z Heliosem i Mieszko Gniezno pokonał FC Kartuzy 6-5, więc każdy z każdym praktycznie może wygrać.
Tak jest.
I wracając do tej tabeli, Red Devil
jest płasko,
to prawda, odskoczył,
nie?
Ale tu już jest płaściutko, bo drugie miejsce Kartuzy 18, za chwilę na 6 miejscu Konstrakt Lubawa zaledwie 15. Wy gdzieś tam w tej grupie pościgowej 5 miejsce, 17 oczek. Ciaśniutko i jest z kim przegrać, jest z kim wygrać, prawda? Tutaj tak ta tabela
No właśnie,
wygląda.
I teraz mamy też już kolejny mecz, tak? Czyli teraz w sobotę gramy z Obornikami, czyli zespół zaraz gdzieś tam pod nami 13 punktów. Tak
jest, 7 miejsce, taka grupa pościgowa,
dokładnie.
Długa bardzo właśnie.
No i na sam koniec chyba 10 do Kartuz jedziemy, także
piekielnie trudne spotkanie się szykuje.
No tu już nie będzie łatwych, tak? No to wiadomo, już teraz widać, tak, ta tabela to troszeczkę się już tak klaruje, nie? Że jest Unisław, jest Gdańsk, który no ewidentnie będą walczyć o utrzymanie. Teraz Mieszko wzmocnił się, bo wrócił do nich zawodnik o nazwisku Sawicki, który dał jakość temu zespołowi ostatnie dwa mecze ten zespół.
Ale nie Andrzej trener.
Nie, Andrzej nie, no trochę za daleko by miał Andrzej, żeby tam grać, ale no, że tak powiem, nazwisko zobowiązuje, tak? I gość, który daje jakość, ten zespół zaczyna znowu punktować. No także no, bardzo robi się ciekawie w tej lidze, tak? Bardzo, tak jak powiedziałeś, już robi się ciasno i każdy może wygrać z każdym. To tylko może i wyłącznie pomóc tej dyscyplinie i myślę, że nam też w promowaniu tej dyscypliny.
I chyba też widać coś takiego, że te drużyny gdzieś, które słabiej wystartowały, już połapały wiatr w żagle, bo były takie drużyny, które troszeczkę, mówiąc po żużlowemu, na tym starcie przysnęły, ale już tam doszusowały do czubówki. Wy z kolei świetnie wystartowaliście, ale już czujecie na plecach oddech innych.
Zgadza się, tak jest. No, też trzeba by było popatrzeć, przeanalizować te mecze, te kolejki, jak to tam się układało. My też na początku mieliśmy, tak naprawdę patrząc, no to mieliśmy... Nie, też nie w sumie. To wszystko tak widzę, jak teraz sobie patrzę na tą tabelę, to wszystko tak się... No tak jak powiedziałeś, tu każdy może wygrać z każdym, nie? I myślę, że to jest taki klucz i sedno tej całej naszej ligi.
2 grudnia, sobota, mecz 10. kolejki z Autowicherkiem Oborniki. Sobota wyjątkowo o 19:00 jest. Troszeczkę w miejsce szczypiornistów wskakujecie, można powiedzieć.
Tak, ale to z tego względu, że chyba szczypiorniści mają wyjazd w tym momencie, tak?
Mają pauzę.
Aha, no właśnie, a my z kolei na drugi dzień organizujemy Mistrzostwa Polski w futsalu dla... zawodników w wieku 13 lat, U14, także to też między innymi dlatego ta cała hala w ten dzień będzie zajęta dla chłopców, którzy będą walczyli o gdzieś tam awans chyba do finału Mistrzostw Polski w tej kategorii wiekowej, dlatego my też tam tak z ciekawości chcemy zobaczyć, jak to się poukłada, czy też ta godzina pozwoli na to, żeby więcej ludzi mogło przyjść i kibicować nam w tym meczu.
Wszystko jasne. Maćku, mecz ostatni graliście w Warszawie, w stolicy. Ty jak przyjeżdżasz do stolicy, to masz jakieś takie stricte piłkarskie, nie futsalowe skojarzenia związane z twoją osobą, Legia, te sprawy?
Znaczy tak tylko gdzieś tam wspomnienia fajne zostały po tym wszystkim, a jakoś tak nie myślę o tym, kiedy jadę do Warszawy. Nie chodzę po tych starych alejkach gdzieś tam gdzieś tam niedaleko stadionu Legii, także fajne wspomnienia mam z tego czasu i tyle.
Jaki to był okres? Jaki to był mecz? To był mecz Pucharu Polski czy ligowy?
To był mecz, wtedy był Puchar Ekstraklasy, to tak się nazywało. To był właśnie taki specjalnie taki stworzony puchar dla klubów, które chciałyby przetestować zawodników spoza swojego klubu i ja miałem właśnie okazję w takim meczu jednym zagrać, w jednym być na ławce, ale niestety bez wejścia.
A w jednym zmieniałeś Wukowicza, tak? Dobrze pamiętam?
Tak, z tego co pamiętam, to właśnie tak było. Tak? To był mecz z Wisłą Płock za trenera Wdowczyka. Tak, w Płocku graliśmy ten mecz i miałem tą przyjemność i tą radość zmienić. Nie dość, że takiego zawodnika, to jeszcze w koszulce Legii Warszawa zagrać sobie niedługo, ale zawsze coś.
Zawsze jakieś to wspomnienie jest, ale wracasz czasami do tego i wspominasz, dlaczego się gdzieś tam nie udało na tej Łazienkowskiej dłużej pozostać, bo to no też kwestie zdrowotne były tutaj bardzo istotne, prawda?
To znaczy ja nie wiem, czy kwestie zdrowotne. Ja tam dobrze się czułem, specjalnych jakichś tam badań nie miałem, z tego co pamiętam. Tam wiele rzeczy się nałożyło. Myślę, że też gdzieś w jakimś wywiadzie gdzieś czytałem po tym czasie, że ja któryś tam z trenerów powiedział, czy dyrektor sportowy powiedział, że ja żądałem gry w pierwszym zespole, tak, treningu w pierwszym zespole, to też tak nie było do końca. Gdzieś tam, ale oczywiście musieli jakoś to tam ubrać, żeby nie powiedzieć, że nie wiem, że za słaby jestem czy coś. Nie chcę analizować
tego.
Ile
lat miałeś wtedy?
Ja miałem wtedy 18 lat. Chyba tak.
To 18-19, tak? Z jakim nastawieniem jedzie się na taki test, na taką próbę?
No znaczy ja jechałem z wielką nadzieją. No jak tutaj trener Buczyński mi załatwił taką okazję, żebym mógł sprawdzić się na tle chłopaków, którzy w moim wieku, gdzieś tam rówieśników, ale którzy trenują już w stołecznym klubie i byłem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Dziś tam pierwsza gierka taka kontrolna, czy pierwszy turniej, bo to był taki mini turniej z zespołami, z klubami z Warszawy. Wyszedł mi całkiem fajnie. Dziś tam trenerzy i wtedy był skautem Legii Jóźwiak.
Tak, Marek Jóźwiak.
Marek Jóźwiak.
Popularny beret, tak?
Tak jest, berecik. I on też gdzieś tam mocno mnie podpytywał. Chwalił moją grę, potem był jeszcze jeden sparring ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki, chyba w tamtym czasie on występował w trzeciej lidze. No i tam jakoś to wszystko się potoczyło. Już tutaj też pan Marek przyjeżdżał na rozmowy wtedy jeszcze z UKP, bo ja byłem zawodnikiem Pogoni Świebodzin, ale wypożyczonym z Łuczewskiego Klubu Piłkarskiego. Grałem wtedy akurat trzeciej lidze w Pogoni Świebodzin i gdzieś tam tak to jakoś się poukładało, że miałem taką okazję, żeby pokazać się w Warszawie. Tam no, do pewnego momentu było wszystko okej.
Mm-hmm. A w tym towarzystwie, które z tobą gdzieś tam próbowało się przebić do Legii, to kto był? Ewentualnie komu się udało wypłynąć na szersze wody?
Powiem szczerze, że nie pamiętam za bardzo chłopaków, z którymi ja tam trenowałem. Wtedy to się nazywało Młode Wilki, tak? Nie było, była młoda ekstraklasa, ten taki jakby twór, który mieli ogrywać się młodzi zawodnicy. No ale ja, jak jeszcze wtedy to był taki okres, że dość mocno, intensywnie jeździłem na kadrę Polski u trenera Grubisza, on mnie często powoływał w tym czasie.
Tam to była ekipa dopiero,
tak? Tak, no tam to teraz, jak sobie oglądam mecze reprezentacji, no to miło popatrzeć, tak? Że,
no to liczymy.
Że gdzieś tam z Przemkiem Tytoniem grało się w jednym zespole, z Jędzą, tak, z Arturem Jędrzejczykiem. No Michał Pazdan akurat bardziej na konsultacjach, Michał, z tego co pamiętam, nie miał w tym czasie meczy takich oficjalnych reprezentacji, ale no, jak widać, ciężko pracował i też miał jakieś umiejętności, które pozwoliły mu na to, żeby potem w tej reprezentacji grać. I co tam jeszcze? No generalnie chyba z
roczniki 8-7,
tak jest, to jest wszystko 8-7. No.
A to był któryś z...
Jeszcze był tam, ojejku. A nie pamiętam nazwiska. Ale to CSK Moskwa, tak?
Dawid Jańczyk.
No właśnie, też jest mój rocznik, też razem. No to był, to według mnie to był naprawdę kawał grajka, tak? On z każdej pozycji potrafił uderzyć i o dziwo te piłki za każdym razem na treningach wpadały. W meczach było podobnie, także. No ale ten rocznik tam, no jeszcze teraz jak oglądam sobie mecze ligowe, ekstraklasy, no to jest kilku chłopaków, z którymi miałem przyjemność jeździć na tą reprezentację i z niektórymi nawet można powiedzieć, że grać chyba. Ale oni chyba bardziej grali niż ja w tym.
To jak mówisz o Jańczyku, to słychać taki szacunek dla tych umiejętności piłkarskich, a pozostali byli tacy, że robili różnicę? Czy to jeszcze na tym etapie trudno było powiedzieć, czy na przykład Jędrzejczyk czy Pazdan zrobią takie kariery? No bo z punktu widzenia lubuskiego futbolu to są kariery, to trzeba powiedzieć,
no tak,
sobie szczerze,
tak.
Prawda?
Ciężko mi ocenić. No, w tamtym czasie, jak ja jeździłem tak bardzo intensywnie na tą kadrę, w tym roczniku, akurat wtedy przygotowywaliśmy się mocno do Mistrzostw Europy, które były rozgrywane w Wielkopolsce. No i wtedy takimi wiodącymi zawodnikami, tak jak sobie próbuję przypomnieć, to był Filip Burkhardt, tak, też grał w Ekstraklasie.
Chyba nie wykorzystał.
Tomek Cywka, teraz Wisła Kraków, też on był akurat rok młodszym zawodnikiem, ale na nim opierała się praktycznie cała gra. On grał wtedy w środku pola na pozycji 10-8 i on był tym głównym kreatorem tego zespołu. Kuba Tosik też w tej kadrze był taką wiodącą postacią. No, Dawid Jańczyk, który bramki strzelał właśnie na tych Mistrzostwach Europy. Krzysiu Król, lewy obrońca, który też później gdzieś tam grał, pojechał na, był kilka lat, spędził w Realu Madryt. Real Madryt C. No, ale też mnóstwo występów w Ekstraklasie. Obrońca z Pogoni Szczecin.
Kaźmierczak?
Nie. Maciek Dąbrowski jeszcze, ale to Maciek to akurat w tym czasie nie jeździł, raczej wcześniej, jak pamiętam go. Ojejku.
Z obecnych?
Z obecnych.
Oj, ostatnio.
Łysy.
Czerwiński?
Nie, ale obok, o Czerwińskiego.
Aha.
No, jak on się nazywa? Zapomniałem, kurczę. No. Ale też, to wtedy był Foyt. Tak, tak, on wtedy grał w Birmingham, z tego co pamiętam, w zespole juniorów angielskiego praktycznie, zespołu, który grał w Premiership, także też to była taka osoba, ostoja, że tak powiem, linii obrony, także no tych nazwisk, fajnie teraz się ogląda tą ekstraklasę, bo wiadomo, że ja...
Grałem, tam założyłem siatę.
No, może nie aż tak, ja nie byłem, ja też nie chcę mówić, że ja tam byłem osobą, która czuła się w tym gronie gdzieś tam wiodącą postacią, ja tam byłem osobą, która dopiero wchodziła w ten zespół, oni się już dłuższy czas znali, oni ze sobą grali praktycznie od U14, U15, a w U18, U19 dopiero wchodziłem do tej kadry, także też nie mogę powiedzieć, że to są moi koledzy, czy no niestety z nikim kontaktu już nie utrzymuję, a szkoda, gdzieś tam to wszystko przez te lata się o tym się zapomniało i nie utrzymuje się tego kontaktu, ale myślę, że no jestem ciekawy, czy jakieś tam wspomnienia są na pewno, nie? No i Maciek, fajnie.
A zdarzyło ci się, bo co prawda Robert Lewandowski to 8-8 rocznik, a zdarzyło ci się gdzieś tam kiedyś z nim przetrzeć, zmierzyć?
Nie.
Bo dzisiaj to wszyscy, tak jak mam wrażenie, rozmawiają o polskiej piłce i o szkoleniu i gdzieś tam o tych młodzieńczych latach, to jest pytanie, czy dotknął tego w cudzysłowie piłkarskiego Boga, czy miał gdzieś na lewego okazję zagrać, czy widzieć, czy...
Nie, akurat lewy nie. Jak byłem na testach na weekend któregoś dnia, potem właśnie jak z Legią tam zacząłem, że tak powiem, romansować, to zaraz odezwała się do mnie Wisła Kraków też, nie wiem jakim cudem, ale jakoś tak się wydarzyło i pojechałem na weekend też na takie testy do Krakowa i akurat wtedy trenerem też był właśnie Adam Nawałka i Kuba Błaszczykowski też był wtedy zawodnikiem. Także można powiedzieć, że otarłem się takich ludzi, też gdzieś tam podałem rękę w szatni i miałem okazję porozmawiać, ale to mówię, to są takie krótkie chwile, które można gdzieś tam sobie po cichu, no teraz już nie po cichu, ale można
ale
to wspominać.
Ale zostawić sobie w pamięci można, tak, szatnia akademików jest też właśnie między innymi na takie wspomnienia przeznaczona. Odpłynęliśmy trochę od futsalu, ale myślę, że warto czasami tak trochę dygresyjnie tymi ciekawymi piłkarskimi życiorysami, losami się podzielić.
W Zielonej Górze też jest kilka osób, które mogłyby takie historie ciekawsze poopowiadać, bo też jest kilku zawodników, którzy nawet mieli okazję pograć w Ekstraklasie, może niedużo, ale gdzieś tam też trochę tej polskiej większej piłki dotknęli i no jest na pewno kilku chłopaków, którzy też mogliby pochwalić się nawet pewnie większą ilością meczy i poznanych osób niż ja.
Fajnie. Dzięki Maćku za te wspomnienia. 2 grudnia, sobota, godzina 19, starcie z Autowicherkiem Oborniki. To jest najbliższa przyszłość futsalistów. Oczywiście relacja z tego meczu będzie w akademickim Radio Indeks. Maciej Górecki, trener futsalistów Persymos i RZS był naszym gościem. Dzięki Maćku.
Dziękuję pięknie i zapraszam na sobotnie nasze spotkanie.
A szatnia wraca za chwilę.